Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, wita się Barbara. Program realizuje ojciec Grzegorz. Witam ojcze.
Pozdrawiam cieszę bardzo się, serdecznie że ojca panią. Widzę. Cieszę się. Taki prawie ostatni dzień roku, ostatnia niedziela w tym
no
roku.
No właśnie.
Ja jak? Również pani uśmiechnięta jest, więc wszystko na dobrym, znaczy na dobrej drodze.
No, zobaczymy, jak to będzie z dzisiejszą audycją. Ale w ogóle, ojcze, to chyba jest na dobrej drodze. Tak myślę, że jak człowiek się weźmie w garść, no to przeważnie jest jako tako. Drodzy Państwo, dzisiaj uroczystość czy święto świętej rodziny, nigdy nie wiem jak to.
Święto.
Święto świętej rodziny. A więc będziemy mówić o rodzinie i o rodzinie takiej specjalnej, znaczy rodzinie, która sprawuje opiekę, czy rodzinie, w której żyją osoby z niepełnosprawnościami różnymi. I witam w studiu mojego miłego gościa.
Serdecznie witam wszystkich.
Pani Elżbieta Płócienniczak z Torunia. Pani Elżbieto, pani razem z mężem stworzyła rodzinę dla kilkorga osób.
Dla kilkorga dzieci?
Dla kilkorga dzieci, tak. O tym będziemy mówić w czasie tej audycji. Ale tak sobie myślałam, kiedy właściwie sama uroczystość wyznaczyła temat. Myślałam sobie, o czym tu mówić w czasie tej audycji, że to takie oczywiste, no czym jest rodzina. Wszyscy o tym wiemy, prawda? Wszyscy wiemy, mama, tata, dzieci. Kiedy też pytam czasami w naszym środowisku, które pani również zna, pani Elżbieta, w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie, czym jest rodzina, to mówią bezbłędnie. A to jak to? Nie wie pani, co to jest rodzina? Mama, tata i dzieci. Tymczasem okazuje się, że to nie jest takie oczywiste we współczesnym świecie. Relatywizacja podstawowych wartości idzie, powiedziałabym, trochę za daleko. A relatywizacja rodziny uderza przecież w człowieka, prawda? Panie Elżbieto, proszę jakoś tak, no może odnieść się do swojej rodziny najpierw, swojej rodziny z dzieciństwa, jeżeli pani może oczywiście.
Tak, z przyjemnością. Ja pochodzę właśnie z bardzo dużej rodziny. Moja mama miała nas pięcioro. Moje rodzeństwo również ma grupkę dzieci. Ja byłam jako druga w rodzinie. Urodziłam się jako jedyna osoba niepełnosprawna z bardzo dużą wadą wzroku, gdzie stwierdzono, że będzie trudno skończyć mi szkołę. Dostałam duże okulary na początek. Rodzice robili wszystko, żeby mi pomóc. I udało się po prostu. Skończyłam szkołę podstawową. Po szkole podstawowej postanowiłam, że ja zostanę pielęgniarką. Bardzo mi się ten zawód podoba. W związku z tym, że często bywałam u lekarzy w szpitalach. W związku z tym moi rodzice byli przeciwni temu, bo mówią, no jak z taką dużą wadą wzroku.
Sama wymagasz opieki,
tak,
jeszcze
oczywiście.
Właśnie, nie jesteś w stanie pewnie komuś dawać.
Ale ja postanowiłam, że ja zrealizuję swoje marzenia. I złożyłam dokumentację do liceum medycznego, gdzie skończyłam 4. klasę. Byłam już po maturze i poszłam na praktykę. I wtedy dopiero wszyscy zobaczyli, jak to z tak dużą wadą wzroku. Przecież ja nie widzę recepturek, nie widzę literek na lekach, bo to jest wszystko małe. Wezwano moich rodziców i poproszono, żeby mnie zabrali i żebym inny zawód zdobyła. Ale ja byłam dosyć upartym człowiekiem.
A do tej pory pani jest uparta. Tak
powiedziałam, że nie, to jest moje marzenie i ja skończę, ale przecież nie muszę być pielęgniarką na oddziale. Mogę wykonywać ten zawód gdzie indziej, nie rozdając leki. I proszę sobie wyobrazić, że tak się złożyło, że później skończyłam instruktorów higieny, no i pracowałam w sanepidzie, też jako pielęgniarka, ale epidemiologiczna, gdzie sobie świetnie radziłam. No i moje życie skupiało się wokół właśnie mojej pracy, radzenia sobie, szukania takich okularów, żebym mogła dojrzeć małe literki, żebym mogła normalnie funkcjonować i normalnie pracować. I to się udało. Później poznałam mojego męża, wzięliśmy ślub, no i po ślubie postanowiliśmy, że będziemy mieli gromadkę dzieci. Dlaczego gromadkę? Bo mój mąż był jedynakiem. Ja miałam czworo rodzeństwa i naprawdę nasze dzieciństwo było bardzo szczęśliwe, bo rodzice robili co mogli dla nas, a my jako dzieci byliśmy zawsze szczęśliwi, zadowoleni. Pamiętam niedzielę, kiedy wszyscy przychodziliśmy ze mszy świętej i przeważnie był u nas rosół. I wtedy właśnie my się rozbieraliśmy do tak zwanego rosołu w samych koszulkach, żeby się nie pochlapać, żeby tych sukienek, które mamy niedzielne, do kościoła, nie ubrudzić. No i pamiętam te obiady mojej mamy i tą sałatę z cukrem i ze śmietaną. To było najsympatyczniejsze. Do dnia dzisiejszego, jak się spotykamy z moim rodzeństwem, to właśnie wspominamy sobie właśnie te miłe chwile, które były dla nas takie najciekawsze, najfajniejsze. Boże Narodzenie. To nam się kojarzyło z tym, że dzieci były z daleka od salonu, rodzice wchodzili, ubierali choinkę, później otwierali drzwi i pokazywali, że to przyniósł święty Mikołaj, Gwiazdor wtedy był, i że Gwiazdor przyniósł, już były tam prezenty. Jak byliśmy starsi, to już zaglądaliśmy przez dziurkę od klucza, co ci rodzice tam robią, i wtedy ich wyczailiśmy, że to oni ubierają tę choinkę. No i tak.
A więc chciało się tę atmosferę, to poczucie bezpieczeństwa przenieść na swoją rodzinę.
Tak, na swoją, przekazać to wszystko swoim dzieciom. A ponieważ no, jakoś tak nie układało się nam i nie mieliśmy dzieci, nie mogliśmy się doczekać, zrobiliśmy badania i okazało się, że my nie będziemy mieli nigdy wspólnych dzieci. Postanowiliśmy, że przecież tyle dzieci jest w domach dziecka, złożymy dokumenty i będziemy po prostu adoptować. Pierwszy chłopiec, w październiku złożyliśmy dokumenty, i w styczniu dostaliśmy informację, że urodził się mały chłopczyk z śniczą wrodzoną wadą serca, z garbem sercowym, urodzony w zamartwicy, słabo się rozwijał, był po trzech przetoczeniach krwi i już pod koniec stycznia był naszym synkiem, a w kwietniu, 4 kwietnia został naszym prawdziwym synkiem, bo już nasze miał nazwisko, nasze imię dane dla niego. I tak zajmowaliśmy się tym naszym chłopcem, ale doszliśmy do wniosku, że przecież musi być następne dziecko. I złożyliśmy dalej dokumenty i szybciutko za miesiąc powiadomiono nas, że urodziła się dziewczyneczka 1,5-kilogramowa, jest w domu małego dziecka. Długo była w inkubatorze, teraz ma 4 miesiące, a waży 3,5 kilograma. Czy byśmy nie chcieli jej po prostu wziąć? I to było dosłownie w ciągu 3 dni. Stała się naszym dzieckiem, była już u nas, pojechaliśmy z naszym synkiem po nią, także on wiedział, że ja nie urodziłam jej, tylko po prostu ona jest z domu dziecka.
Tak, pani Elżbieto, to było 20 lat temu, prawda?
Tak, to był 83
tak,
rok.
Tak, a więc właśnie, dokładnie. 20 lat, czy ile lat?
30 lat temu.
I tak, dlaczego pani przerywam? Mianowicie, tak sobie pomyślałam, że to nie był czas taki, kiedy brało się pod opiekę dzieci niepełnosprawne. Rodzice szukali, jeżeli chcieli nawet adoptować dziecko, to szukali dziecka niebieskiookiego, blondynka, prawda? Idealnego, dziecka idealnego. Natomiast państwo zdecydowali się na dzieci, które no, wymagały specjalnej troski. Skąd taka myśl? Skąd taka odwaga?
To nie była odwaga. Ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, że jak ja będę rodziła dziecka, ja też nie wiem, jakie dziecko będzie. Po prostu jest nasze. Mamy propozycję, bierzemy, szczęśliwi jesteśmy. Naszą Izę wzięliśmy z kręczem szyjnym, z wichnięciem stawów biodrowych, przepukliną pępkową i mózgowym porażeniem dziecięcym połowiczym lewostronnym. I skupiliśmy się na niej, właśnie na jej rehabilitacji. Bardzo nam pomagał przy tym syn. I nasza córeczka bardzo nam chorowała, ale ja byłam otoczona bardzo sympatyczną grupą ludzi ze służby zdrowia, no bo też byłam pracownikiem służby zdrowia. I tak każdy chciał nam pomóc i każdy nas wspierał. I łatwo było wychowywać takie dzieci, bo na rehabilitację chodziłam do znajomej. Masaże przychodzili mi też znajomi, robili dla Izy. No i nasze dzieci rosły. I my również uczyliśmy się bardzo dużo, jak możemy pomóc z różnym jednostkami chorobowymi dzieciom. No i tak już nasza Iza... Później ja podjęłam troszeczkę pracę. Iza była troszeczkę w przedszkolu, syn poszedł już do szkoły, ale po pracy podzieliliśmy się rolą. Mąż zajmował się synem, jego rehabilitacją, ja zajmowałam się córką, jej rehabilitacją znowuż i różnymi zajęciami. Nasze dziecko bardzo marzyło również o tym, żeby grać na pianinie, więc kiedyś jedziemy z hipoterapii, I przejeżdżamy trolejbusem obok szkoły muzycznej i Iza mówi, tak, to jest moja szkoła, ja w niej muszę kiedyś być. Miała wówczas 5 lat. I mówi, mama, ty, mówi, nawet nie chcesz mi głupiego fortepianu kupić, bo ona jeszcze nie miała pojęcia, co to jest fortepian, ile kosztuje. I ja mówię, córeczka, jak chcesz, to chodź, wysiądziemy, pójdziemy do szkoły muzycznej i spytamy się, czy przyjmą cię. No i oczywiście weszła i ja mówię, proszę, załatwiaj swoją sprawę. I ona się pyta, czy pani mnie przyjmie do szkoły muzycznej. A pani w sekretariacie mówi, dziecko, a umiesz czytać i pisać? Ona mówi, że jeszcze nie. O, to musisz się nauczyć, bo nie będziesz umiała nutek zapisać. Więc ona przyszła do domu, idzie do syna i mówi, Rafał, ucz mnie czytać i pisać, bo ja muszę iść do szkoły muzycznej. I oczywiście poszła do zerówki i już czytała, już pisała. Do zerówki chodziła tylko raz w tygodniu, ponieważ miała dużo zajęć rehabilitacyjnych.
Dużo tak.
Ale uczyła się bardzo dobrze, także pani w zerówce zawsze mówiła, jak Iza jest w tym dniu, to ja mam odpoczynek, bo Iza czyta dzieciom bajki. I takim sposobem po raz pierwszy zaczęła zdawać egzamin do szkoły muzycznej i nie dostała się do tej szkoły muzycznej i bardzo się rozpłakała, była smutna i poszłam do pana dyrektora i mówię, proszę mi wytłumaczyć, czy to dziecko nie ma zdolności muzycznych, czy po prostu nie zdała z innego powodu. Tak. A pan mówi, że tak, ma zdolności muzyczne, ale to jest szkoła dla dzieci zdrowych, a nie dla dzieci niepełnosprawnych. Aha. W związku z tym dalej wytłumaczyłam Izuni, ale pan dyrektor szkoły muzycznej chodził na basen i zobaczył, jak ona pięknie pływa. Aha. I podszedł kiedyś do nas i mówi, niech Iza jeszcze raz zdaje egzamin. Aha. No na przyszły rok Iza mówi, mama, ale teraz na egzamin nie idę już w moich aparatach, bo miała buciki ortopedyczne pospinane aparatami pod kolankami. Tylko kupisz mi normalne adidaski, ja tak powolutku wejdę i zdam egzamin. I się udało. I skończyła szkołę muzyczną. Zrealizowała swoje marzenia.
Na jakim instrumencie?
Chodziła do klasy fortepianu, grała na pianinie. Rączkę lewą porażoną zawsze miała ściśniętą w piąstkę i wciśniętą w ciałko. Natomiast przez pracę na pianinie wyćwiczyła sobie tak rączkę, że normalnie teraz tą rączkę nie widać nic, po prostu jak ktoś nawet nie wie, to nie wie,
to
że...
nie zauważa,
nie zauważy,
że jedna
latem
strona
widać,
jest porażona,
bo latem to widać, że cała lewa strona jest mniejsza. Później dzieci rosły. Izula była wtedy w 4. klasie, syn był w 7. klasie i przypadkowo ja zaczęłam pracować na rehabilitacji jako osoba rehabilitująca dzieci dzieci z porażeniem mózgowym właściwie. W związku z tym, że nie mogłam już pracować w sanepidzie, przeszłam na rentę, bo traciłam bardzo wzrok przez jakiś czas. Więc wówczas moje dzieci stwierdziły, mama, jak ty jesteś w pracy, to my jesteśmy w domu. Jak my jesteśmy w szkole, to ciebie znowuż nie ma. I
ty jesteś... Chciałby się kogoś jeszcze mieć.
I mówi, i przypadkowo trafił się artykuł, że poszukują rodziny dla 5-letniej dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzieci mówią, mama, weźmy ją. No i takim sposobem nasza Ilonka została wigilijną Ilonką. Wigilijną, dlatego że my w samą Wigilię ją przywieźliśmy do domku. To było dziecko zamknięte, niechodzące, 5-letnie, robiące w pampersy. Dziecko niemówiące, krzyczące. I nawet jak byliśmy w tym domu dziecka w Krakowie, to jeszcze się zastanawialiśmy wieczorem z mężem.
Czy podołacie?
Czy my podołamy. Tak. Ale ja mówię, czy dzieci nie będą się też wstydziły takiej siostry krzyczącej, nic nie mówiącej. Ale nasze dzieci były z nami i mówią, nie, przecież my po nią przyjechaliśmy. My będziemy robić wszystko, pomożemy wam, żeby Ilonka też była z nami i normalnie z nami funkcjonowała. I takim sposobem nasza Ilonka jest z nami już w Wigilię, minęło 20 lat.
Ja powiem tak, że nie tak dawno pani udostępniła mi część, malutką część dokumentacji rozwoju Ilony. No, byłam pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem pani takiej wnikliwej obserwacji dziecka i umiejętności opisu. Tak sobie pomyślałam, skąd pani to ma? Skąd pani ma taką wiedzę, umiejętność? Nie wiem, czy to opieka nad dziećmi starszymi, czy to ciągłe dokształcanie się, bo ta obserwacja nadaje się, zresztą rozmawialiśmy, nadaje się właściwie do publikacji, oczywiście po redakcji odpowiedniej, ale skąd pani ma nie tylko wiedzę i umiejętności, ale też czas, żeby tak rejestrować rozwój dziecka?
Te opisy Ilonki to jest moja praca, moja nauka, bo jak my ją przywieźliśmy, to nie, ja nie wiedziałam, co to jest autyzm. Dopiero zaczęłam się uczyć. I żeby wiedzieć, jak ona nam się rozwija, żeby mieć wgląd później po latach, zaczęłam powoli opisywać jej zachowania, nasze sukcesy, nasze porażki.
A więc na początku to była taka naturalna droga, tak?
Taka żeby... naturalna droga. Poza tym ja często byłam tak zmęczona wieczorami, bo ona była trudnym dzieckiem, bardzo trudnym. Ale przecież to nie od niej zależało, że ona się tak czy inaczej zachowuje. To jej choroba robiła to wszystko i pobyt w domu małego dziecka przez prawie...
Pierwszy okres, który jest najważniejszy dla kształtowania.
Dlatego my tu opisywaliśmy i po latach ja zauważyłam, że ja muszę się w rozwoju, z pracy z Ilonką cofnąć do rozwoju niemowlęctwa z Ilonką. I tak jak z niemowlaczkiem bawić się, tak, zachowywać się tak jak niemowlaczek, jak przy niemowlaczku, żeby ona mogła zacząć rozwijać się od początku, bo ona miała zaburzony ten cały rozwój. A poza tym były trudne nieraz chwile i zamiast się wyładować na kimkolwiek, to ja siadałam do maszyny, bo to wcześniej pisałam na maszynie i po prostu postukałam sobie, co mi się wydarzyło, co bym chciała, czego bym nie chciała. I po prostu łatwiej mi było wtedy przejść do
życia codziennego. A więc forma też takiej terapii dla pani
Tak, oczywiście.
I takiej autorefleksji, prawda, to ważne. A więc Ilona, ale nie na Ilonie nie skończyła się jeszcze państwa przygoda z rodzicielstwem.
Nie, później Ilonka nam rosła, dojrzewała. Ilonka, w pewnym momencie byliśmy na spacerku, bo chodziliśmy z nią na długie, długie spacery z psem. Oczywiście jeszcze psy kupowaliśmy, żeby Ilonka miała swojego przyjaciela. Mieliśmy Bertę, owczarka szkockiego. I ona, ta Berta wcieliła się tak jakby w Ilonkę. I czego Ilonka nie lubiła, to i Berta też nie pozwalała, żeby do Ilonki ktoś się zbliżał, kogo ona nie lubi. No i jak Ilonka nieraz była smutna, popłakiwała sobie, to Berta szła do niej, przytulała się do niej, a Ilonka głaskała i mówi, moja kochana Bertusia. I tak się bardzo fajnie uspokajała. I na jednym ze spacerów właśnie znalazła bucik dziecka. A ona nie akceptowała małych dzieci. Jak było małe dziecko, to podchodziła i biła te dzieci. Skojarzenia z domu małego tak. dziecka. Mm-hmm. I wtedy, jak znalazła ten bucik, mówi, a gdzie jest dzidziuś? A ja mówię, wiesz co, to musimy szukać dzidziusia. I ona codziennie chodziła na łąkę i szukała tego dzidziusia. I stało się coś takiego, że dostaliśmy telefon z Zielonej Góry, że jest chłopczyk zakażony wirusem HIV. Czy byśmy nie wzięli? No zaraz zadzwoniłam, bo już syn był na studiach wówczas.
No właśnie, bo to już starsze dzieci tak. były tak, były syn, poza domem. Jak
tak, mówię, syn był na studiach, mhm. Iza już też zdawała maturę i też wybierała się na studia. Iza zawsze marzyła o tym, żeby mieszkać w Gdańsku. I dlatego my mówimy, słuchaj, jeżeli tak marzyłaś, nie wiadomo, jak ci się życie ułoży, więc jedź do Gdańska na uniwersytet i tam sobie pomieszkaj mhm. te 5 lat. No i tak mówimy, no zostaniemy tylko sami z Ilonką. Fajnie, że jest propozycja wzięcia następnego dziecka. I nasze dziecko w ciągu miesiąca było już nasze. Mhm. Także szybciutko Ilonka oczywiście przejęła rolę mamy, woziła Damianka, tuliła Damianka, jak mu smoczek bypa, to zaraz mu podawała ten smoczek. Był moment, że osa wpadła jemu do wózeczka, a on spał i tak siadła mu na policzku. I ona moment dosłownie wzięła paluszkami, zdjęła tą osę z jego policzka, osa ją urządliła. Ale ona się wcale nie przeraziła, bo dzidzia śpi.
Aha.
My wtedy dopiero dowiedzieliśmy się, że nasza Ilonka inaczej czuje ból niż my. Ona nie czuje bólu tak jak my. Ona po prostu musi ją coś bardzo, bardzo boleć, żeby ona powiedziała, że po prostu ją coś boli.
No i Damian to dziecko pełnosprawne intelektualnie, ale zarażone wirusem HIV tak. i zaczęły się innego rodzaju problemy, prawda?
Zaczęły się problemy tego typu, że no, środowisko nie bardzo jego akceptowało, ale fajnie przyjęła go cała rodzina, przyjaciele, znajomi. Z tym nie było problemu, chociaż były momenty bardzo śmieszne, bo my z początku nie mówiliśmy, że mamy dziecko zakażone wirusem HIV. Mieliśmy gości i w pewnym momencie ja podaję Damiankowi leki, a goście mówią, a na co on bierze tyle leków? A ja mówię, żebyśmy się mogli długo kochać i być ze sobą. A Ilona mówi tak, mama, on ma wirus HIV. Mhm. A znajomi mówią, o Ilonko, opowiadasz takie bajki. A ja mówię, nie, Ilonka mówi prawdę. Więc ci znajomi mówią, że tak, pierw to był dla nich troszeczkę szok. Zdrętwieli i nie wiedzieli, co
tak,
powiedzieć.
Tak, bo lęk przed tak.
Lęk,
wirusem,
ale za chwilę
tak.
pomyśleli, przecież jak można się bać tak małego, figlarnego dziecka, bo on jest zawsze uśmiechnięty, zawsze radosny, zawsze ma dużo do powiedzenia. Jest taki otwarty do ludzi bardzo. No później zaczęły się problemy, bo nie mieliśmy miejsca w przedszkolu żadnym, więc postanowiłam, że ja utworzę tak zwane mini domowe przedszkole u mnie w domu. I Damian miał troje towarzystwa, dwie dziewczynki, jeden chłopiec przychodził. Później Damianek poszedł do zerówki, zaczęły się też problemy, ale zanim poszedł do pierwszej klasy...
Problemy, pani używa tego pojęcia, ale jakiego typu problem? Problem przede wszystkim chyba z jakimś takim nieakceptacją,
problem z nieakceptacją, tak, przez ludzi, ponieważ jak to mój syn mówi, mama, dlaczego ludzie nie poczytają? Przecież jest internet, są książki. Tylko boją się mnie, mówi. Przecież ja nie jestem winien, że jestem zarażony. Moja mama też nie była winna, bo to nie była narkomanka, muszę przyznać. To była normalna kobieta, którą mąż zaraził po prostu i ona nie żyje. No więc to dziecko też by chciało być zdrowe.
I wystarczy się dowiedzieć, jakie są drogi zakażenia, zarażania, prawda?
Oczywiście. Zresztą przykład. Mieszka z nami prawie 12 lat, jest naszym synkiem. Nikt od niego się nie zaraził. A jeszcze muszę dodać, że on był w zerówce i pojechaliśmy sobie na ferie zimowe na Śląsk. Wówczas zadzwonił do mnie telefon, mąż zadzwonił i mówi, słuchajcie, dzwonili do nas i z Warszawy, i z Wrocławia, czy byśmy nie wzięli dwójki dzieci zakażonych wirusem HIV. Ja mówię, i co ty powiedziałeś? A powiedziałem, że jak wrócisz, to się zastanowimy, ale chyba tak. Ja wracam do domu, na sekretarce jest nagrany. Dziękujemy państwu, że państwo się zdecydowaliście. Już postanowienie sądu jest wysłane do szpitala we Wrocławiu. Proszę jechać po dzieci. No więc ja dzwonię do tego Wrocławia, pytam się, jakie to są dzieci. Okazuje się, że to jest 5-miesięczny chłopczyk i 2 latka i 4 miesiące dziewczyneczka. No a my tutaj mamy duże dzieci, więc tak, trzeba było wszystko zorganizować. Ale znowuż mamy przyjaciół bardzo dobrych, lekarza, który zaraz, jego żona zadzwoniła, mówi, słuchaj, nie przejmuj się, Krzysztof z tobą pojedzie po dzieci, on jako lekarz przy okazji zobaczy i tak dalej. Mhm. Pojechaliśmy, przywieźliśmy tą dwójkę, no i ta malutka dziewczynka nam ciągle mówi, daj nie ma, daj nie ma. Ja mówię, a kto to jest, kochanie, daj? Ja nie mogła mi wytłumaczyć. I dzwonię do sądu i pytam się, kto to jest? I pani mówi, że to jest ich siostrzyczka. Pytam się, gdzie jest? No w domu dziecka, ponieważ ona jest zdrowa, więc ja mówię, no słuchajcie, daliście no dwoje, właśnie, dajcie jeszcze trzecie.
Oczywiście.
No i 3 lata dzieciaczki były u nas.
No pamiętam dzieci.
Dzieci odeszły,
były,
dlatego że my już nie jesteśmy już tacy młodzi. Poza tym dzieci niepełnosprawne czy chore wymagają dużo nakładów finansowych i po prostu nas już nie byłoby stać na wychowanie tych dzieci. I po 3 latach dzieci odeszły do pełnej adopcji. Mamy z nimi kontakt, my ich odwiedzamy, oni nas odwiedzają. Oni wręcz proszą, żeby u nas mogli zostać na noc. A mały jak przyjeżdża, który teraz ma 6 lat, to zawsze mówi, pokaż mi ciocia, gdzie ja się kąpałem, pokaż mi ciociu, gdzie ja mieszkałem z wami, a pokaż mi moje zabawki. I to jest tak miłe, jak te dzieci lgną do nas, jak przyjeżdżają, jak nas do siebie zapraszają. Także
no właśnie,
to były najpiękniejsze lata w naszym życiu, kiedy była ich piątka. Duża Ilonka, Damianek i ta piękna mała trójeczka,
tak,
bardzo
piękna,
mądra.
Rzeczywiście, jak bardzo urodziwe dzieci, tak, takie wzbudzające sympatię od razu na pierwszy rzut oka. Pani Elżbieto, no cóż tu dodać do pani wypowiedzi? Jest to tak piękne świadectwo, tak piękne życie, że chciałoby się tylko pogratulować i prawie
cofnąć czas, żebym była młodsza i mogła wziąć jeszcze więcej dzieci.
Tego jak, nie... pani, jak pani patrzy na te swoje dzieci, jak pani myśli, bo pani obserwowała rozwój. No oczywiście to jest retoryczne pytanie. Rola rodziny, rola tego ciepła, atmosfery. Jak wpłynęło na ich rozwój? Szczególnie tu myślę o Ilonce, bo z nią mam największy kontakt. Ilonce, która no, wymaga dużo uwagi i dużo takiej, powiedziałabym, takiej twórczości w kontakcie z nią, dlatego że właśnie ciągle trzeba być czujnym, obserwować jej zachowanie, jak gdyby dostosowywać się też często, prawda?
Poza domem, natomiast w domu ona dostosowuje się do nas. Jeżeli chodzi o pracę z moimi dziećmi, to ja zawsze mówię, że ja nie brałam tych dzieci z litości. Ja brałam, bo ja miałam taką potrzebę i ja chciałam to robić. A jeżeli my mamy potrzebę, to my robimy tak, żeby nam było dobrze. No oczywiście muszę jeszcze przyznać, że jeszcze o 2 osoby nam się rodzina powiększyła. A moją przecudowną synową i cudownego wnuczka, z którego jesteśmy tak strasznie szczęśliwi, jak on do nas przyjeżdża, jak oni nas odwiedzają.
Tak, a więc Rafał już ma rodzinę.
Tak, a poza tym, co jeszcze? Życie z mamą, która jest słabowidząca, życie z tatem, bo mój mąż jeszcze zachorował przed wzięciem Ilonki do nas, miał wypadek, po wypadku już nie wrócił, jako człowiek pełnosprawny. I życie z różnymi jednostkami chorobowymi nauczyło nasze dzieci, że należy wszystkich traktować normalnie, bo my jesteśmy normalną rodziną, tylko każdemu z nas coś tam
się przydarzyło.
Coś się tam przydarzyło, tak. I u nas na przykład nie ma problemu, że na przykład robimy posiłek, Damian od razu bierze glukometr, mierzy Ilonce cukier, podaje jej insulinę. Wszyscy wiemy, że Ilonka jest na diecie bezglutenowej, to jej trzeba osobno przygotować talerz, osobne jedzenie. Nam osobne, Damian jest na diecie bezmlecznej, więc on też musi inaczej. To jest wszystko takie normalne u nas. Jak ktoś przyjeżdża, to mówi, jak wy funkcjonujecie? Normalnie. My całkiem normalnie funkcjonujemy. To tak się nauczyliśmy żyć.
Dzięki. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja gościmy panią Elżbietę Płócieniczak. Pani Elżbieta, żona, matka kilkorga dzieci. Właściwie każde dziecko wymaga jakiejś specjalnej troski, jakiejś specjalnej uwagi, ale jak słyszeli Państwo, wtedy, kiedy jest miłość, stworzona jest odpowiednia atmosfera, to można zwyczajnie żyć z tymi różnymi przypadłościami. Zwyczajnie żyć i pozwolić, aby każde dziecko, każdy członek rodziny miał swoje miejsce w tej rodzinie. Mogą Państwo rozmawiać z panią Elżbietą, jeżeli Państwo zechcą. Nasze telefony 655-23-55, 655-23-56, Polska Północna i Południowa, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefony dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy 48-56, a z USA i Kanady 011-48-56. Nie wiem, czy jest już telefon, a więc odbieramy. Halo, słuchamy? Halo?
Halo, halo. Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Miałam okazję w zeszłym roku poznać panią Elżbietę Płócieniczak. Ja się nazywam Sylwia, jestem z Torunia. Muszę zaświadczyć, że jest to bardzo ciepła osoba, bardzo kochająca swoje dzieci i dająca przykład nam, ludziom z boku, ludziom patrzącym na, no, na rodzinę albo uczącym się dopiero życia w rodzinie, tworzącym swoje rodziny. Więc ja życzę wszystkiego dobrego, panu Płócieniczak, całej rodzinie, a że teraz idziemy do kościoła z naszym nowonarodzonym dzieciątkiem. Więc życzę, rozłączę się i życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.
Pani Sylwio, panią również pozdrawiamy, całą pani rodzinę i tego dziedziusia małego, pani męża.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, w studiu jest pani Elżbieta Płócieniczak, która przed chwileczką mówiła o swojej rodzinie, bardzo takiej, no niezwykłej i pięknej. Można rozmawiać z panią Elżbietą, ale możemy też posłuchać kolęd, ojcze. Ale już odbieramy telefon. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy.
Witam.
Chciałam wyrazić swoje wzruszenie tym, co słyszałam od pani Elżbiety. Przeżyłam życie, ciągle się czegoś bojąc. Zawsze też chciałam mieć dużą rodzinę. Nie było tej dużej rodziny i nie bardzo mi się udało, ale gdybym poznała w młodości taką koleżankę jak pani, może bym pani odkryła swoje jakby powołanie. I nieraz człowiek jakby błądzi strasznie gdzieś, mimo że, no, że Bóg go chroni, ale taki lęk życiowy powoduje czasem paraliż. Natomiast wzruszona jestem bardzo, że pani od dzieciństwa pokonywała takie trudności. I skąd ta odwaga? I to jest to takie piękne, bo ta pani przed chwilą dzwoniąca młoda mówi, że z pani płynie ciepło, że ona to zaświadcza. Tego nie trzeba zaświadczać, bo ta cała pani opowieść to jest taka opowieść jakby wigilijna. Ja nie wiem, jak poczułam się jak takie dziecko bezpieczne znowu przy rodzicach, bo z pani nawet głosu jest płynie takie ciepło. No i wzruszona jestem tym, że i pani mąż byliście tacy otwarci i to wasze ciepło daliście tylu osobom i że mogą być szczęśliwe, a jeszcze pani obdzieliła nas tutaj słuchających tym ciepłem.
Pani życzę Mario, pani... bardzo dziękuję za ten telefon. Myślę, że to pani Elżbieta, chyba dobrze, że takie słowa padły, bo w życiu, ja powiem tak, znam panią Elżbietę jakiś czas i wiem, że w życiu to nie jest takie proste, prawda? Pani Elżbieta musi przełamywać dużo różnych też urzędowych takich problemów.
Ale życie bez takich problemów byłoby smutne. Przecież po to jesteśmy, żeby pokonywać trudności, a nie po to, żeby tworzyć je.
Tak, ale to pani Maria zauważyła właśnie tę niesamowitą odwagę, żeby otwarcie na drugiego człowieka, nawet człowieka takiego, który wymaga dużo trudu, dużo troski. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam tę panią Elżbietę, czy dobrze mówię, tak pani ma na imię, bo weszłam przed chwileczką na antenę. Bardzo panią serdecznie pozdrawiam. No cóż mogę powiedzieć o pani sercu, jest ono ogromne. Chciałabym kiedyś, bo dzieciństwo spędziłam u babci jako maleńkie dziecko, co u pani szanuję bardzo, że pani każdą chorobę, każdy lęk, każdą przypadłość dziecka wyczuła, przygarnęła, zrozumiała. Ale pani Elżbieto, mam pytanie, czy teraz otrzymuje pani tyle samo serca od tych dzieci? Proszę mi odpowiedzieć.
Proszę sobie wyobrazić, że otrzymuję jeszcze więcej niż im dałam.
Na pewno.
Poważnie, cudowne są moje dzieci. No tym razem po raz pierwszy mój syn nie spędza z nami Bożego Narodzenia, bo mieszka daleko za granicą, ale jesteśmy cały czas w kontakcie na Skype'ie. Córka ciągle nas odwiedza. No zresztą pani Basia poświadczy,
tak,
to są naprawdę,
tak,
moje dzieci są wyjątkowe i cudowne. Zresztą wszystkie dzieci są takie.
Tak, tak, ja rozumiem. Taką mam jedną tylko wątpliwość, bo pani swoich własnych dzieci nie miała, prawda?
Tak.
Więc miłość pani do tych dzieci była troszeczkę inna, można powiedzieć, bo tak, mając swoje dziecko ewentualnie chore, no przeżywa się to ogromnie, traci się po prostu poczucie bezpieczeństwa. Natomiast u pani było to związane także z pani pracą, prawda, świadomość takiej czy nie innej choroby. To pomińmy. Natomiast co mnie troszeczkę niepokoiło u tych dzieci? Jedna z dziewczynek mówi pani, że chciała chodzić do szkoły muzycznej, że chciała mieć fortepian, że chciała mieć to, to i to. Proszę sobie wyobrazić, że ja byłam tylko samiutka, wychowywana u babci. Nigdy nie odważyłam się powiedzieć, babciu, kup mi czekoladę. Mam dzisiaj 61 lat. Wtedy to była tylko czekolada Jawa. Byłam tak skromna, że nawet nie chciałam bajeczki z kiosku. A jednak te dzieci, które pani przygarnęła, miały swoje żądania finansowe. Jak pani to... odczuła.
A to finansowe? To nie były żądania finansowe. Dziecko 5-letnie nie wie, ile kosztuje fortepian. To były jej marzenia.
A nie spełniała.
Że marzenia dzieci należy spełniać. A my o dorośli jesteśmy od tego, znaczy, żeby analizować.
Ja tak się włączę. Nie wiem, czy pani spełniła, bo fortepianu pewnie pani nie kupiła.
Pianino kupiłam.
No, pianino.
Ale
dziecko mówiło o fortepianie, więc tutaj też trzeba to rozumieć, tak?
Ale czy to nie chodzi o to, że powinniśmy pielęgnować potrzeby, marzenia dzieci również, a to, co pani Elżbieta powiedziała, dorośli są od tego, żeby jakoś równoważyć pewne rzeczy, prawda?
Dlatego tu ogromny szacunek do pani. Mówię, nie były to dzieci pani, miłość była inna, a jednak spełniała pani marzenia tych dzieci. Ja myślę, że Bóg pani to wynagrodzi w inny sposób. Tak, tak chciałabym dla pani, pani Elżbieto. Jestem pełna szacunku za pani i życzę pani bardzo spokojnej starości w przyszłości, bo nie wiem, ile pani ma lat. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję
za rozmowę.
Pani Elżbieto, jeżeli mogę, czy tak? Pani z perspektywy czasu dostrzega różnicę tego, że można być rodzicem czy matką naturalną i nienaturalną, ale jednak matką, tak? Czy tutaj rzeczywiście możemy, czy powinniśmy robić takie rozgraniczenie, czy łatwiej być matką, która adoptuje dziecko, bo jak gdyby wybiera, niż tą matką, która przyjmuje to życie, które w niej się poczęło, no, rodzi to dziecko, wychowuje razem z małżonkiem.
Ja nigdy nie myślałam o tym, ponieważ nie mam swoich dzieci biologicznych. Dla mnie to są moje dzieci najbardziej kochane i najbardziej potrzebne nam w rodzinie. Natomiast też to pytanie to można postawić do mojej rodziny. Czy oni przyjmują nasze dzieci tak, jak swoje biologiczne? Oczywiście. Nikt nam w rodzinie nigdy nie powiedział, że to nie jest moja mama, na przykład nie powiedziała, że to nie jest jej wnuczka czy wnuczek. Wszyscy przyjmowali to, co my zrobiliśmy. Mamy dzieci, zresztą wszystkie dzieci są nasze. proszę Państwa, jakby każdy wziął z domu dziecka jedno dziecko, to by polikwidowane były domy dziecka. A te dzieci naprawdę są wspaniałe, cudowne, tylko trzeba im troszeczkę dać prawdziwej rodziny. Nic więcej.
Tutaj ja, ponieważ znam panią Elżbietę sporo lat i mnie najbardziej jakoś tak ujmuje to, dzisiaj pani również o tym powiedziała, ale to, że pani nie wybierała tych dzieci, prawda? Które było zgłoszenie, była prośba, państwo pojechali i wzięli dziecko, przyjęli do swojej rodziny dziecko, które było proponowane. Nie był to wybór, że może nie to dziecko, nie z takimi włoskami, nie z takimi oczkami, prawda, może nie chore, tylko dziecko, które było w potrzebie, w największej potrzebie, prawda? To, co pani powiedziała.
Dziecko, a nie jego.
Tak, ale pani powiedziała też w pewnym momencie takie piękne zdanie. Przecież rodząc dziecko również nie wiem, jakie dziecko się urodzi, prawda?
Tak, oczywiście.
Bo mamy taką naturalną tendencję chyba, żeby zdrowe dziecko, prawda? Do tej pory zresztą tak jest, że dzieci jednak z niepełnosprawnościami mają mniej szans na adopcję.
Tylko zawsze musimy pamiętać o tym, że to jest człowiek. Ja sam nie chciałbym ze względu na cokolwiek, co jest, czy co się zdarzy w moim życiu, został odrzucony, czy
oczywiście
zakwalifikowany,
pewnie
zaklasyfikowany jakoś.
Mhm. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu.
Witamy Pani Pawle.
Pani Elżbieto, składam przed Panią i przed Pani mężem głęboki ukłon. Powiedziała Pani, że po prostu jesteście normalną rodziną. Okazuje się, że normalność ma znamiona świętości, a świętość z kolei ma znamiona normalności. I Jan Paweł II powiedział coś takiego, że święci są po to, żeby nas zawstydzać. Ja osobiście czuję się bardzo zawstydzony. Szczęść Boże Państwu.
Dziękuję bardzo. Nic tutaj chyba nie można dodać. Powiem tak, panie Pawle i inni państwo, którzy słuchają, mamy codziennie, ja bardzo często w pracy mam kontakt i z Ilonką, z córką pani Elżbiety, córką państwa Płócieniczak, która no, wymaga dużo trudu, powiem tak, wymaga dużo trudu i bardzo często my mówimy w pracy, jak bardzo piękna jest to rodzina. Rodzina, która przyjęła Ilonkę i stworzyła Ilonce rodzinę. Środowisko takie, w której Ilonka czuje się, bo w rodzinie czuje się lepiej jednak niż w placówce, niż na rehabilitacji. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy? Tak, słuchamy.
Przepraszam.
Ojej, pani chyba wzruszyła się i dlatego wyłączyła się, ale zachęcamy do zatelefonowania jeszcze raz. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Czy już ja?
Tak, oczywiście.
Maria z Warszawy.
Witamy
Panią Chrystę.
Zawsze i wszędzie. Wszystko dobrze. Proszę się uśmiechnąć i mówić do nas.
Ale się wzruszyłam. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to jeszcze, czego nikt nie powiedział. Myślę, że ogromne znaczenie ma to, z jakiej rodziny pani Elżbieta pochodzi, bo tu ktoś już powiedział o zawstydzeniu. To mój mąż nieraz mówi, jak widzi, co ludzie niepełnosprawni na wózku inwalidzkim, niewidomi, głusi i z innymi problemami, co potrafią zrobić. I to się chyba czerpie z kapitału, no w człowieku się niczego nie znajdzie, jak w skarbonce, czego się tam nie włoży. I to, co w panią włożyła pani rodzina, kurczę, głos mi więźnie, to się stąd bierze. Ja się nawet nie dziwię, że niektórzy ludzie się boją i nie są w stanie zająć się własnym dzieckiem. Po prostu nie potrafią tyle, co inni, bo w ich rodzinie było inaczej. No, gratuluję pani w podziwia, no to jest takie wspaniałe. Ale naprawdę chyba zawdzięcza to pani rodzinie, w której pani wyrosła.
Dziękuję. Pozdrawiamy panią bardzo. Nie wiem, czy pani Elżbieta ustosunkuje się do tego?
Tak, bardzo dziękuję moim rodzicom za wszystko, co nam dali.
A teraz jest jeszcze szansa, pani Elżbieto, żeby pozdrowić pozostałą rodzinę, bo potem będziemy biec do końca audycji. Więc
ja chciałam serdecznie pozdrowić mojego męża, który całe życie mnie wspierał, moje kochane wszystkie dzieci, moją teściową, która mieszka z nami od roku czasu, jest z demencją starczą, wymaga nieraz więcej opieki i zrozumienia niż Ilonka. Ale jest z nami. Również chciałam wysłać serdeczne uściski dla mojej cioci Kazi ze Świdwina, dla całej jej gromadki dzieci. Ciociu, jestem wdzięczna tobie za to, że jesteś ciągle z nami. No i że masz też tak wspaniałe dzieci.
Pozdrawiamy wszystkich, których pani Elżbieta pozdrowiła. Ja oczywiście pozdrawiam pani rodzinę, całą Ilonkę i Damiana i męża pani i teściową. Odbieramy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym dołożyć swój skromny głos do tej pięknej audycji i powiedzieć, że jesteśmy z mężem w podobnej sytuacji, radosnej i szczęśliwej. Mamy dwoje dzieci również adoptowanych. Byliśmy rodziną zaprzyjaźnioną dla sześciorga dzieci, które wyprawiliśmy niemal w świat z błogosławieństwem. I myślę tak, ja tak chcę się odnieść do tego słowa, które padło, że jak można kocha się inaczej. Nie, to jest takie dzieci, to jest, my na przykład nie mamy swoich dzieci biologicznych i nie mogliśmy ich mieć, natomiast ja tak odnoszę się do przysięgi małżeńskiej, że przyjmiemy dzieci, którymi nas Pan Bóg obdarowuje. Dziecko jest darem i my tego doświadczamy. To jest miłość, nie wiem czy inna, w każdym razie to jest jedyna, wyłączna i taka rodzicielska. Nie znamy innej miłości. I Bogu dziękujemy za ten dar, bo sami doświadczamy w życiu, szukając, bo myśmy mieli dosyć trudne dzieci. Zresztą słyszę również, pani Elżbieta też się borykała z różnymi problemami, ale z Panem Bogiem można wszystko. Można to, co po ludzku jest niemożliwe. Chcę jeszcze powiedzieć, że do takiej decyzji potrzebna jest decyzja dwojga, a więc mąż i żona. To musi być jednomyślność i musi być jeden duch i wszystko musi się zaczynać i kończyć na kolanach przed Panem Bogiem. Wtedy na pewno będzie sukces i w tym takim ludzkim znaczeniu, ale w sumie zawsze patrzeć tak jak my patrzymy, zawsze w perspektywie wieczności. Ponieważ to nie jest tak, że jest bez trudów. Są trudy wielkie, ale tak jak powiedziałam, z Panem Bogiem można wszystko.
Tak, dziękuję pani serdecznie za ten głos.
Można zmienić siebie, tak? To znaczy to Pan Bóg nas zmienia i można kochać bezwarunkowo, mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. A odnośnie takich trudności, które się napotyka, to ja zawsze mówiłam dzieciom, że ja mogę wam dać wszystko to, co mam, czyli mogę dać nazwisko, mogę miejsce przy stole, dach nad głową, majątek, wszystko to, co mam, czym się mogę podzielić. Natomiast nie dam swojej natury. I kiedy były różne, bo teraz nasze dzieci są już dorosłe w podobnym wieku jak pani Elżbiety, to zawsze mówiłam, nie walczcie z nami, bo my walczymy o was, więc walczcie o siebie. I tak jeszcze ad vocem odnośnie tych materialnych takich różnych spraw, to trzeba wyczuwać, co dziecko może, bo ono może chcieć, ale może nie mieć ku temu talentu żadnego, ale trzeba po prostu odkrywać talenty. Myślę, że jak gdyby się miało własne biologiczne dzieci, to też się odkrywa talenty po to, żeby je pokazać i wzmocnić i ukierunkować takie dziecko. Więc, a takie staropolskie powiedzenie, jak Pan Bóg da dzieci, to i da na dzieci. Więc ja jak z Panem Bogiem, to i wszystko będzie. Także pozdrawiam Panią Elżbietę, wiem o czym mówi, bo tego samego doświadczałam i doświadczamy. Nadal się za dzieci modlimy, bo to jest przywilej, ale i obowiązek rodziców. No i dziękuję bardzo. I
dziękujemy Pani bardzo za ten głos. Musimy już tak troszkę skracać swoje wypowiedzi, bo jest sporo osób chętnych do rozmowy z Panią Elżbietą. Dziękujemy bardzo. Ja szczególnie dziękuję za to słowo. Pani powiedziała, że dziecko jest darem. I tu w życiu Pani Elżbiety i jej męża chyba to jakoś tak wybrzmiewa ciągle, że nie wybieram dziecko, dziecko przychodzi do mnie, prawda, jako dar. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze przez chwilę możemy rozmawiać. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem bardzo wzruszona i przepraszam. Trudno mi będzie może mówić. Włączyłam niedawno radio i chcę się przyłączyć do tych głosów, ponieważ my również jesteśmy rodzicami bliźniąt, które zabieraliśmy z domu dziecka, kiedy miały 14 miesięcy. W tej chwili nasze dzieci są w pierwszej klasie w szkołach średnich, ponieważ jest to pierwszy rok, kiedy już są rozdzielone, wybrały sobie inne szkoły. I chciałabym może powiedzieć raz jeszcze to, co jest tak ogromnie ważne i żeby to tak wybrzmiało może dla osób, które się wahają, które chciałyby podjąć taką decyzję, że z Panem Bogiem można wszystko. My przeżyliśmy śmierć naszego biologicznego, pierworodnego. Miał niespełna 4 lata. I wtedy, kiedy on umierał, ja nie miałam wątpliwości, że będziemy jeszcze rodzicami dla innych dzieci i wiedziałam, głęboko to czułam, że niekoniecznie będą to dzieci, które wyjdą z mojego łona. I tak się stało. Mąż trochę dłużej dojrzewał do tej decyzji, ale na tej drodze mieliśmy takie bardzo wyraźne znaki, że Pan Jezus nam błogosławi, że nas przygotowuje. W tej chwili powiem, że może nie jest wszystko takie bardzo łatwe. Pani, która niedawno skończyła rozmowę, wspomniała o tym, że trzeba brać predyspozycje dziecka. Nie wszystkie dzieci sobie świetnie radzą z nauką. Ale to jest ta ciągła droga z krzyżem. I ja nie mam wątpliwości co do tego, że to nie my decydujemy o ich szczęściu. My jesteśmy tylko narzędziami w ręku Pana Boga. Na początku tego macierzyństwa prosiłam Maryję, żeby to ona była matką, która będzie uzupełniać moje słabości. W tej chwili przechodzimy okres dojrzewania naszych dzieci i ja
mogę tylko dziękować Panu Bogu, bo naprawdę nie mamy wielkich kłopotów. Właściwie trudno mówić nawet o kłopotach, bo ich nie mamy. To są jakieś takie może emocjonalne problemy. Ale w tym wszystkim jesteśmy szczęśliwi. I powiem tak, że gdyby Pan Bóg mnie postawił gdzieś tam na początku mojej drogi życia w małżeństwie i pozwolił mi zmienić scenariusz, to nigdy bym tego nie chciała, nigdy bym nie zmieniała tego scenariusza.
Proszę Pani, bardzo Pani dziękujemy za to świadectwo. Niestety nie możemy kontynuować, bo są po prostu jeszcze inni chętni do rozmowy. Dziękujemy serdecznie, tym bardziej, tak jak Państwo słyszą, te głosy, Pani Elżbieto, prawda, te głosy są przeważnie wypływające z doświadczenia, z jakichś przeżyć osobistych. I przepraszam, że je skracam, ale audycja też ma swoje prawa. To trudno się odnosić nawet do takich świadectw, prawda, Pani Elżbieto?
Nie, oczywiście. Życie jest po to, żeby były problemy, a my jesteśmy po to, żeby je pokonywać i cieszyć się tym, że mamy co robić.
Nie wiem, czy to będzie kolęda teraz, czy telefony?
Jeżeli chcecie, można jeszcze podjąć telefon.
Podejmiemy jeszcze tak? Jeden telefon. Dobrze. Jeden telefon.
Jeszcze jeden telefon. Tak. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Na wieki wieków.
No, ja jeszcze chciałam do Pani Elżbiety.
No, słuchamy Panią. Tylko mamy 2 minuty na wypowiedź.
Dobrze. Życzę Pani Elżbiecie wielu łask Bożych potrzebnych w jej rodzinie i chciałabym koniecznie mieć kontakt poza anteną, jeśli to możliwe. Jestem też niepełnosprawną babcią dziecka, które musiałam przyjąć na siebie. Przydałyby mi się rady od Pani Elżbiety rzeczywiście bardzo. Byłabym wdzięczna, gdyby zechciała. Ja jestem inwalidą wzroku, tak jak Pani Elżbieta.
Proszę Pani, to zrobimy w ten sposób, że może Pani zatelefonować do recepcji po audycji zaraz, to znaczy 11:10. Pani Elżbieto, 5 minut jeszcze tak. Pani zostanie. 610-81-00, 56 kierunkowy, tak?
610-81-00.
I będzie Pani miała możliwość rozmowy.
No i dziękuję, że ta audycja jest. Jestem bardzo wdzięczna.
Dziękujemy Pani bardzo. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom, że tak pięknie dzisiaj włączyli się w tę audycję. Zresztą jak w każdą audycję, jak we wszystkie audycje w Radiu Maryja, jak bardzo. Ja to jakoś tak nie mam okazji słuchać radia w ciągu dnia, ale wieczorami, często może w nocy. Myślę sobie, jak bardzo potrzebne jest to radio ludziom, po to nawet, żeby dać świadectwo, żeby wypowiedzieć swoje bóle, swoje jakieś oczekiwania, czy swoje problemy. Dzisiaj spotkaliśmy się z Panią Elżbietą Płócienniczak. Pani Elżbieta, jej mąż, imię męża jakie?
Janusz.
No właśnie, jak ja mogłam zapomnieć. Cały czas myślę sobie, chcę pozdrowić Pana i nie chcę pomylić imienia. A więc Pani Elżbieta, jej mąż Janusz, stanowią od już 30 kilku lat dom dla stworzyli, nie stanowią, ale obecnie też funkcjonuje, ale stworzyli już 33 lata temu dom, rodzinę dla dzieci, dla kilkorga dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Elżbieto za obecność tu w tej audycji. Powiem tak, że wiele osób w Toruniu, które Panią zna, Pani nie tak dawno mieszkają Państwo w Toruniu, ale już wiele osób w Toruniu zna Państwa rodzinę i pewno czerpie jakieś też wzorce z Państwa rodziny po prostu. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu bardzo za uwagę, wszystkim, którzy włączyli się w tę audycję. Dziękuję tu Grzegorzowi za realizację. A podam jeszcze komunikat ojcze, jeszcze mam jedną minutkę.
Ja też powiem Pani Basiu, że z Apostolstwa Chorych otrzymaliśmy korespondencję od księdza Wojciecha Bartoszka wraz ze współpracownikami. Pozdrawia tych, którzy w Radiu Maryja posługują.
Tak, z księdzem Bartoszkiem przed tygodniem święta rozmawialiśmy. Święta, tak? Aha, ale ja miałam komunikat.
Ten komunikat, tak.
W tej chwili
plany,
o księdzu Wojciechu myślę. Drodzy Państwo, dzisiaj w Toruniu o godzinie 16 w ratuszu w sali mieszczańskiej będzie rodzinny wieczór kolęd. Zapraszamy wszystkich, wszystkich chętnych ludzi, którzy lubią śpiewać kolędy, do spotkania o godzinie 16 w ratuszu. Także osoby starsze, niepełnosprawne, ponieważ jest winda do sali mieszczańskiej, można łatwo się przemieścić. Oczywiście wstęp bezpłatny. Serdecznie zapraszamy. Państwu serdecznie dziękuję jeszcze raz za uwagę. Spotkamy się za tydzień, mam nadzieję, to wtedy może będziemy sobie składać życzenia, bo już teraz nie ma czasu.
Bóg zapłać,
ale życzę
Barbaro
na cały tydzień wszystkiego, co najlepsze.
Z Panem Bogiem. Boże.